czyste powietrze truje nas i jest odpowiedzialne za mnóstwo zgonów w Polsce.
Dzień dobry, witam Państwa w przeglądzie z uwiadomości. Zacząłbym od spraw istotnych, czyli od tego, co się dzieje za granicą, bo na przykład w Libanie siły miejscowych turbaniarzy pokonały siły ludu zamieszkującego Palestynę. O tym jest dość cicho w mediach, może dlatego, że rozejm, który obie strony podpisały kilka dni temu, w ciągu pierwszej doby 48 razy został zerwany przez stronę palestyńską, w sensie mieszkańców Palestyny. W każdym razie tam już się zaczyna się dziać dość ciekawie, gdyż miejscowa ludność okazała się nieprzewidywalna dla ludzi z zagranicy swojej południowej, a ci ludzie z zagranicy południowej nie rozumieli tego, że jeśli wykończą całą wierchuszkę tej ludności libańskiej, to wtedy na stołki dostaną się młodzi ludzie, którzy będą potrafili zarządzać sytuacją wiele lepiej od starych dziadów, na przykład używających pagerów, które troszkę ich zdziesiątkowały. Ci młodzi ludzie nie używają pagerów, ci ludzie używają internetu, używają wysokich technologii, są dobrze wykształceni, mają masę różnego rodzaju elementów, które mogą zrzucać na drugą stronę. No i de facto skończyło się na tym, że zapowiadana z wielkimi fanfarami sytuacja, która miała pokonać Liban, zakończyła się de facto porażką strony palestyńskiej. To jest taka jedna z informacji. Druga jest taka, że w Gruzji wrze, gdyż opozycja strasznie chce przeprowadzić wybory powtórzone, których to przegra jeszcze bardziej. O tym z Markiem Reszut rozmawialiśmy kilka tygodni temu, także odsyłam do materiałów na Polityko, które zawsze są bardzo ciekawe. Jeszcze ciekawsze od tego, co mówię w piątki i soboty. Nie, w sobotę, w piątku już dawno nic nie mówię. W ten piątek chciałem zrobić Q&A, ja wiem o tym. Trochę nie wyszło, gdyż coś technologicznie się wali. Nie wiem, czy się uda w najbliższym czasie, ale będę się starał jutro znowu, czy w niedzielę to powtórzyć. Wracając do sytuacji za granicy. W Syrii niespodziewanie nagle po kilku latach spokoju rebelianci, którzy byli blisko ludzi, którzy w czerwonych ubrankach wykańczali ludzi, którzy nie byli przychylni kalifatowi, chyba zdobywają teren dość szeroko. Także tam się zmienia. Głosy mówią medialne, które niestety nie są potwierdzone, że pan szef państwa syryjskiego uciekł gdzieś sobie do Moskwy. Generalnie jest tam także dość ciekawie. Jeszcze w paru miejscach jest ciekawie, bo w Pakistanie, w którym dopiero co byłem, wiszą relacje. Doszło kilka dni temu do sporych zamieszek, w sumie do rewolucji, gdyż ludzie się zdenerwowali na to, że ich taki przywódca, którego by chcieli mieć w uwadze, siedzi dalej w więzieniu. Przywódca stwierdził, no to im powiem, żeby mnie wyciągnąć z tego więzienia i setki tysięcy ludzi ruszyło na Islamabad, żeby wyciągnąć go z więzienia. Miejscowy dowódca policji oraz wojska, bardzo mi się to podobało, bo to jest takie pokazywanie, jak działa normalne państwo, powiedział, że jeśli tylko i wyłącznie wkroczą do stolicy jakoś tak bardziej radykalnie, to wszyscy oni kilim. Wkroczyli, nic takiego nie stało. Sytuacja wrze. Pakistan także jest na prostej drodze do dość dużej takiego problemu, który może rozciągnąć się na inne kraje, bo na przykład do nas może przyjechać więcej ludzi, którzy będą chcieli tam mieszkać. To takie sytuacje, które nie są istotne, bo istotne jest to, co widzieliśmy na samym początku, czyli że nie, ziemia już nie płonie, tylko już czyste powietrze jest szkodliwe dla wszystkich. Często powiem, czy jest szkodliwe dla wszystkich, to będzie pan Trzaskowski w jednym ze swoich wystąpień. W tym czasie w Sejmie pani Zielińska poinformowała, że PiS prowadził specjalny program, który miał wprowadzać czyste powietrze w Polsce i to chyba nie wydało się bardzo szkodliwe, gdyż w tym samym czasie pani Zielińska powiedziała w Sejmie coś takiego.
Praktycznie, w efekcie, zbankrutowaliście ten program z końcem roku, prawie doprowadziliście do bankructwa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gdyby nie to, że ten nowy koalicyjny rząd uruchomił jeszcze w grudniu pierwsze transze wreszcie finansowania z Krajowego Planu Odbudowy i te pieniądze popłynęły, postawiliśmy ten program od nowa na nogi. On by w ogóle dzisiaj nie funkcjonował. Jego w ogóle by nie było od końca waszych rządów, bo nie zapewniliście finansowania. Więc proszę nie mówić o flagowym projekcie Czyste Powietrze. On teraz jest flagowy i on teraz funkcjonuje dzięki europejskim środkom, które my uruchomiliśmy.
Tak, to jest sytuacja, której pani Zielińska opisuje sztandarowy w tej chwili, zawdzięczający swój ogromny sukces środkom unijnym program Czyste Powietrze, które stoi trochę w poprzek panu Trzaskowskiemu, ale jednak był wdrażany, za PiS-u był źle wdrażany, za Platformę został bardzo dobrze wdrażany i dwa dni po tym, jak ta pani powiedziała w Sejmie, widzieliście salę, jeśli nie, to w takim razie puszczam wam salę sejmową w czasie, kiedy to mówiła. Tak, były tam dwie osoby. Dwa dni po tym, jak pani Zielińska powiedziała to, co powiedziała, że to jest ogromny sukces tego rządu, że ten program Czyste Powietrze teraz dopiero nabrał rozpędu, i wszyscy będą żyli w czystym powietrzu, pojawił się komunikat, którym to pani Kloska, czyli przełożona tej pani, powiedziała, że program zostaje zawieszony na tak długo, jak będzie to potrzebne. Także w sumie chyba dobrze został zawieszony, choć wiele osób psioczy, gdyż wiele osób zainwestowało w zmiany swoich domów, wymianę okien, dachów, ogrzewania, wprowadziło pompy ciepła i ci ludzie wydali kupę pieniędzy, które teraz nie odzyskają, gdyż państwo zlikwidowało, zawiesiło, jak mówią, ale zlikwidowało de facto ten program, ale go zawiesiło tylko i wyłącznie. Ale w sumie to dobrze tak naprawdę, bo jeżeli brać poważnie pana Trzaskowskiego...
Czyste powietrze truje nas.
On jest najpoważniejszym człowiekiem w tym kraju w świetle wszelkich rodzaju badań, ankiet oraz artykułów prasowych. No to uchroniło nas to przed czystym powietrzem, które nas wszystkich miało zabić. Także gratuluję. To jest dopiero sukces dzisiejszego rządu. Pan Trzaskowski jest genialnym człowiekiem. Przed chwilą mówiłem, że jest wspaniały, tak wynika przynajmniej z badań różnego rodzaju. Pan Trzaskowski jest cudownym człowiekiem, gdyż potrafi na przykład doskonale prowadzić swoje konferencje prasowe. Tutaj pokażę wam przykład jednej z konferencji, którą zarejestrowała jedna z internetowych stacji telewizyjnych.
Czyli zostanie pan prezydentem, czy na Pałacu Prezydenckim będzie wisiała flaga LGBT tęczowa? Oraz czy jeżeli pan zostanie prezydentem Polski, czy będzie pan również uczestniczyć w marszach równości, w których uczestniczy pan już teraz?
Nie wiem, skąd pan wziął, szanowny panie, to pytanie. Będą wisiały dokładnie te same flagi, które wiszą teraz.
Czy macie pan... A czy będzie pan brał pytanie? Udział w marszach LGBT?
Proszę bardzo.
Tak, pan Trzaskowski spuścił na drzewo człowieka, który zadawał mu pytania i to jest bardzo dobre, bo potrafi panować nad tłumem, nad dziennikarzami potrafi panować, tylko że problem polega na tym, że kilka minut później ten pan dopadł dziennikarzy, jednak pana Trzaskowski, zobaczcie, co się wtedy wydarzyło.
Panie prezydencie, grupa Ostatnie Pokolenie wynajmuje lokal od miasta na preferencyjnych warunkach.
Był pan przed chwilą na konferencji prasowej, konferencja prasowa się już skończyła.
Ale grupa Ostatnie Pokolenie, która utrudnia życie mieszkańcom Warszawy. Czemu mi pan popycha? Halo, halo.
Konferencja prasowa się skończyła. Konferencja prasowa się już skończyła. Dziękuję panu bardzo.
A czy spotkanie wyborcze?
Bardzo dziękuję.
Spotkanie wyborcze?
A możemy tak cały czas. Konferencja prasowa się skończyła. Odpowiedziałem na wszystkie pytania. W przeciwieństwie do mojego konkurenta nie uciekam z konferencji prasowej.
Odpowiadam na wszystkie pytania.
No więc to jest wyjątkowo sprytne, jak widzicie, bo z jednej strony w czasie konferencji nie może zadawać pytań, a po konferencji już też ich nie może zadawać i kto by chciał się dowiedzieć, że pan Trzaskowski o cokolwiek związanego z jego taką pracą codzienną, nie tylko z tym jeżdżeniem po okraju, no to się w sumie niczego nie dowie, bo może się dowiedzieć tylko to, co pan Trzaskowski ma do powiedzenia. I takie omijanie pytań ludzi, którzy są zainteresowani, co on właściwie robi, za co jeździ, za czyje pieniądze, co on właściwie robi, dlaczego sponsoruje organizację stricte... Nie powiem tego słowa, ale chodzi o słowa na te, gdyż jest początek programu i zaraz mi tubka znowu wytnie reklamę. Organizacje, które blokują miasto Warszawa i uczciwym mieszkańcom miasta Warszawa nie pozwalają dojechać do pracy na czas, gdyż im się wydaje, że planeta ciągle jednak płonie, mimo że pan Trzaskowski już mówi, że nie płonie, tak? Bo zmienił zdanie po ostatnich tygodniach, kiedy to Niemcy stwierdzili, że jednak nie może tak bardzo płonąć ta planeta, bo jak będzie tak bardzo płonąć, to oni zbankrutują. Pan Trzaskowski tym młodym ludziom, którzy protestują przeciw temu, że planeta płonie, jest tak gorąco, że muszą siedzieć w czapkach, kufajkach, w futerkach, nie, ale tylko ekologicznych, ciepłych butach, bo jest tak strasznie gorąco im, że po prostu no, muszą jeszcze bardziej się nagrzać, żeby jeszcze bardziej cierpieć w trakcie protestów. Ten pan sponsoruje im lokal w centrum miasta Warszawa, który to jest ekskluzywnym lokalem, bardzo dobrej dzielnicy, w bardzo dobrym położeniu i tam są bardzo drogie czynsze, a oni tam w sumie za bezcen sobie pracują nad tym, żeby uratować świat przed spłonięciem. A więc nie dowiecie się, dlaczego właściwie to sponsoruje, mimo że już nie uważa, że planeta płonęła, bo przyjmuję, że już od kilku tygodni tak nie uważa. Nie dojdziemy za logiką polityków, tym bardziej, że możemy zwrócić drugą stronę w tym momencie od razu. I teraz wrzucam pana Czarnka, który powiedział, co następuje.
Każda partia polityczna wielka wydaje wszystkie swoje pieniądze na kampanie wyborcze, bo taka jest istota partii. Partia polityczna to nie jest rodzina zapobiegawcza, która odkłada na ciężkie czasy. To jest ugrupowanie, które zawsze walczy o władzę i zawsze wydaje wszystko, co ma.
Tak, pan Czarnek powiedział, że nie można traktować partii politycznych jako normalne twory, gdyż to są twory nienormalne. Zgadzamy się z tym. Partie są tworami nienormalnymi i to, że oni mają jakiekolwiek pieniądze, to nie wszystko wydajemy na promocję. I jak się nie uda promocja, to wtedy nie mają pieniędzy i wtedy trzeba zbierać od ludzi, którzy wierzą, że następna promocja się uda, ale pan Czarnek nie widzi w tym nic złego, że nie mają żadnych oszczędności, gdyż z założenia nie mają żadnych oszczędności, zresztą sam pan Czarnek powiedział, oszczędności być nie może, bo wszystko wydają na walkę o lepszą Polskę, czyli na promocję swojego ugrupowania, która czasami nie wychodzi, a w tych najbliższych wyborach może mieć być jeszcze bardziej, jeśli spojrzymy na kandydata Prawa i Sprawiedliwości do wyborów prezydenckich. Pan Nawrocki jest fajnym człowiekiem, to trzeba przyznać. To jest sympatyczny miły człowiek, który wydaje się bardzo sympatyczny, wyjątkowo sympatyczny. Sęk w tym, że kiedy pokazano go wreszcie w ostatnią niedzielę, 24 godziny po tym, jak skończyliśmy oglądać poprzednie pitu-pitu, przegląd z wiadomości cotygodniowy, pan Nawrocki nie wypadł najlepiej. Czytał z kartki, wiele osób mówiło, że to jest kartka, którą podłożył pan Kaczyński z panem Bielanem. Tak, pan Bielan, który położył ostatnie i poprzednie, prawie że położył wybory PiSu, znowu jest szefem kampanii. Nieoficjalnym, ale jednak on tam rządzi, bo ktoś inny jest oficjalnym, ale pan Bielan potrafi jednak ukryć swoją twarz w chwili, kiedy uda się. Będzie oczywiście krzyczał, że mnie się udało, ale mu się nie uda i w związku z tym nie usłyszycie już więcej chyba o tym, że pan Bielan cokolwiek wygrał. Pan Nawrocki miał zarzuty, że ta kartka została podrzucona przez pana Bielana. Nieprawda. Pan Nawrocki sam to skreślił przez całą noc poprzedzającą ten wydarzeń, w trakcie którego to pokazał twarz wszystkim Polakom, że on będzie prezydentem. Siedział, dzwonił do znajomych, z którymi rozmawiałem, parę dni później tego to wiem, i mówił, co tutaj, czy pytał, co mogę tutaj zmienić, jak mogę zrobić, żeby to było wszystko fajne, tylko że chyba trema go zjadła i strasznie to źle wypadło. No więc pierwsze koty za potem może było pomyśleć, tyle że kiedy skończyła się ta konferencja, wróciłem do domu po jakimś pobycie gdzieś indziej, nie siedziałem w internetach, chciałem właściwie zobaczyć, co on powiedział, nigdzie tego nie można znaleźć. PiS to ukrył, na swoich stronach tego nie ma, na Twitterze tego nie ma, są jakieś takie tylko informacje o tym, że przemówienie trwało 30 minut. No dobra, ale chcę zobaczyć, ale nie zobaczysz. No to możecie iść na jakieś stacje telewizyjne, które to puszczały, ale sam PiS wydawało się bardzo się wstydził tego wydarzenia, tym bardziej, że pokazywał, jaką biedą jest dzisiejszy PiS, gdyż wynajęli jakąś salę ponoć historyczną, salę Sokołową, zresztą sam pan Nawrocki mówił, że sala historyczna. Ja nie jestem historykiem, przepraszam najmocniej, nie znam się na salach. Zacząłem grzebać w internecie i wyskoczyło mi, że jedynym takim wydarzeniem, które ta sala upamiętnia, to jest informacja z Wikipedii, należy to uzupełnić w takim razie w drugim pisie sztabie, jest to, że w 1948 roku ten budynek przejęła Służba Bezpieczeństwa. I to jedyne wydarzenie, które jest opisane w internecie związane z salą Sokoła. To, co się działo w środku, nie wyglądało też najlepiej, tak, te notki w Wikipedii. Na sali było kilkaset osób, głównie osoby, które nie wyglądały na zbyt zachwycone, głównie były smutne, było trochę działaczy, wśród nich Jarosław Kaczyński i to, że ogłoszono Panowskiego na sali pełnej kaczystów niezależnym kandydatem, no zakrywało na kpinę, ale to, co się wydarzyło następnego dnia, było kpiną jeszcze większą. Następnego dnia sztab PiS-u poinformował, że o godzinie 10.30, teraz pamiętam dokładnie, bo to była ta godzina, bo jest razy 30, granie 30 było na końcówce. Pan Nawrocki wystąpi w Woszczowie, Woszczowej się nie mówi, tego słyszałem, potem napisałem, że to jest Woszczowa, w Woszczowie, tam gdzie powstała słynna stacja kolejowa zbudowana przez jednego z ludzi, którzy już nie są w PiS-ie, gdyż nie ma ich w ogóle, gdyż już po prostu zniknęli z tego świata, gdyż samolot, który lecieli, no nie trafił tam, gdzie trzeba. Ta stacja jest dość słynna, wszyscy znają stację w Woszczowie, tam pan Nawrocki miał mieć swoją pierwszą konferencję związaną z wyborami prezydenckimi, no i tak się zastanawiałem, to ten komunikat jakoś tak jest puszczony godzinę przed tym. Jestem ciekaw, czy to w ogóle pojedzie z dziennikarzy. Jak się okazało, miałem rację, nikt tam nie dojechał, poza Polsatem, który miał swojego reportera w okolicy. Kiedy zacząłem się dowiadywać u źródeł, dlaczego tak jest, że konferencje prasowe prezydenta przyszłego, zdaniem PiS-ów, są nienagłaśniane, bo nagłaśniane zbyt późno, dowiedziałem się coś bardzo ciekawego. Otóż, kiedy media zaczęły wyzwać do sztabu PiS-u i pytać, dlaczego poinformowali o konferencji w chwili, kiedy nie ma tam jak dojechać, bo z Warszawy jest tam 3 godziny, więc żadne medium z Warszawy tam nie mogło dojechać, a wszystkie media są główne w Warszawie, usłyszeli, żeby się nie przejmowali, bo taki jest prikaz z góry, w sensie od PiS-u, z tego wynika, ale jeżeli chcą jakąś konferencję koniecznie, to teraz z wyprzedzeniem, przed 3-godzinnym mają info o tym, że pan Morawiecki będzie miał swoją konferencję w całkiem innym miejscu, w Warszawie, w dużym mieście, w którym to będą mogli sobie pokazać pana Morawieckiego. I tutaj wchodzimy na temat dość grząski, gdyż chodzi o to, czy PiS to jest poważna partia. Nie chodzi o wszystkie ich obietnice, które na ogół spełniają, tak? Można się czepiać, że są mądre albo niemądre, ale oni tak spełniają, Ale sytuacja, w której wyciągają pana Nawrockiego i mówią, że będzie ich prezydentem, kandydatem już w tej chwili jest, będzie ich prezydentem, a z drugiej strony w żaden sposób go nie wspierają, a wręcz przeciwnie, torpedują wszelkie jego działania, które powinny w jakiś sposób pokazać światu, że jednak na nim im zależy, no wyglądają dość kuriozalnie. W chwili, kiedy trwała ta pierwsza eskapada wystawiennicza pana Nawrockiego, już wtedy słychać można było głosy od ludzi z PiS-u, że nie przejmuj się, to jest tylko chwilowe, bo my teraz sprawdzamy teren i w lutym będziemy mieli własnego kandydata. To są głosy ludzi z wysokiego PiS-u, którzy bez żenady mówią o tym wprost, że używają człowieka w postaci Nawrockiego jako przebijaka, zderzaka, jako kogoś, kogo zaraz porzucam. I to zaangażowanie Nawrockiego, który wygląda na dość smutnego człowieka, potwierdza raczej to, że nie ma zbyt dużego wsparcia w partii, która go namaściła na kandydata społecznego, czyli niezależnego od PiS-u, czyli w sumie nie należy się dziwić, że PiS go nie wspierał, bo skoro to nie jest ich kandydat, tylko kandydat społeczny, to dlaczego mieliby go wspierać? Kto miałby zastąpić pana Nawrockiego w chwili, kiedy przyjdzie luty i okaże, że kampania się nie udała? Są różne typy. Najgłośniej podnoszony w PiS-ie jest pan Morawiecki, gdyż jak wiemy doskonale, ta mała salka, te małe spotkania, to słabe nagłośnienie całej tej kampanii wynika z tego, że PiS nie ma pieniędzy. Dlaczego nie ma? Mówił już pan Czarnek przed chwilą, tak się będę się powtarzał. Nie ma pieniędzy, a pan Morawiecki ma pieniądze i stać go zrozumienie jest samodzielnie kampanii, gdyż ma dużo tych pieniędzy. Wygląda na to, że ma miliony luźne. W związku z tym no, całkiem prawdopodobne, że faktycznie Morawiecki może zostać wytypowany na kandydata, aczkolwiek ma mocnego konkurenta w PiS-ie. To jest moja opinia, ale osoba, która w ostatnich tygodniach naprawdę wybija się in plus w całej tej w kawalkadzie medialnych nawałnic, jest pan Obajtek. To jest osoba, która po prostu występuje w mediach, jest pewna siebie, mimo że to troszeczkę się jąka oraz lubi się zdenerwować, gdyż ma chorobę, o której wiecie. Tak, jest radykalny w swoich określeniach, stwierdzeniach. De facto wprost atakuje pana Kaczyńskiego. Popiera pana Brauna.
Rok temu poseł Braun dobrze zrobił z gaśnicą.
Panie redaktorze, to już pana posła się proszę pytać. No może pan.
Ale w pana ocenie, bo
rozmawiamy. Może pan poseł chciał pokazać to, że nie ma innych przywilejów. Traktujmy wszystkie religie równo, bo jeżeli katolików nie traktujemy równo i chcemy ściągać krzyże z Sejmu, to dlaczego mamy pielęgnować inne symbole tak naprawdę?
Tak, to co słyszycie, to jest pan Obajtek z całą tą swoją charyzmą, którą ma. Mi się on całkiem podoba. Więc myślę sobie, że połączymy to z faktami, że tak jest europarlamentarzystą, gdzie zarabia kopę siana, zarabia drugą kopę siana na Węgrzech, gdzie Polak zarabia jeszcze większą kopę siana niż zarabia w Brukseli. Myślę, że może być dobrym kontrkandydatem dla pana Morawieckiego. Poza tym, szczerze mówiąc, jak patrzę na pana Nawrockiego i pana Obajtka, to ja wolę tego drugiego. Tylko, że ja nie chodzę na wybory, w związku z tym to są takie opinie całkiem bezstronne, bo nie wynikające z tego, że chciałbym bardzo niego zagłosować, tylko po prostu mówię, że wygląda o wiele lepiej. Jak będzie, zobaczymy, być może w eskapada wyborcza pana Rosjego się tak rozkręci, że PiS-owi nie będzie już się opłacało go zajmować, a być może faktycznie zaraz gdzieś polegnie, gdyż powiedzmy sobie szczerze, gdyby nie to, że media pisowskie jeżdżą za nim, pokazują i wrzucają do internetu nagrania z różnych spotkań, w chwili, kiedy przestaną to pokazywać, cała ta kampania padnie, gdyż ogólnopolskie media kompletnie o nim milczą. A nie, przepraszam, nie do końca. To jest sytuacja sprzed kilku dni, kiedy to TVP było na jednej z konferencji już później, tych uprzedzanych wcześniej prasowych pana Nawrockiego. Zobaczcie, co się wydarzyło.
Szanowni Państwo, jest możliwość zadania.
Tak jak wczoraj, tak i dziś nie było możliwości zadawania pytań.
No tak, się okazało, że pani prowadząca program stwierdziła, że tak jak zwykle pan Nawrocki nie odpowiada na pytania, że on zaprosił do pytań. To są negatywne bardzo sposoby pokazywania przeciwnika politycznego i pokazują w sumie, że TVP się w ogóle nie zmieniło. Że tak za czasów PiS-u czuło na drugich, tak w tej chwili za czasów PO też czuje na drugich, nie przekazując informacji, tylko budując jakieś emocjonalne korowody, które mają wprowadzić w obłęd człowieka, który ich ogląda. Z drugiej strony mamy sytuację dość kuriozalną, przedziwną, wspaniałą i taką niespodziewaną tak naprawdę, bo jak pamiętacie, kilka tygodni temu, czy nawet miesięcy, zatrzymano na przesłuchanie pana Czarneckiego, naszego byłego już chyba w tej chwili korespondenta z Brukseli, gdyż od dawna się nie odzywał z chęcią, żeby wstąpić w politykę, jakby chciał, to z chęcią go znowu przyjmę. Pan Czarnecki został zatrzymany pod zarzutem współdziałania przy przestępczej działalności Collegium Humanum. To jest taka uczelnia, której sobie można było kupić dowolny dyplom, nie wiem za jakie pieniądze, bo chyba były dowolne także, bo jeden płacił mniej, drugi więcej, jeszcze nic nie płacili. No więc wtedy wybuchła wrzawa. Część z was mi zarzucała wtedy, że ja promowałem pana Czarneckiego. No nie wiem do końca, czy to jest prawda, że go promowałem, po prostu miał dużą wiedzę, w związku z tym go zapraszałem. Ale pan Czarnecki, przypominam, został zwolniony z aresztu czy z przesłuchania i zniknął gdzieś sobie, go tego czasu nie widzieliśmy. Tymczasem wybucha kolejna bomba związana z Kolegium Humanum, która to uderza po raz kolejny w Platformę. Przypominam, że pan Sutryk, czyli prezydent Wrocławia, został zatrzymany właśnie z tych samych powodów, czyli uczestniczenia w konszachtach z Kolegium Humanum. Parę tygodni temu został zwolniony, ale w tej chwili poszło dość grubo, gdyż ofiarą stał się sam marszałek Hołownia. Miałem ten materiał puścić w zeszłym tygodniu, puszczę go w tym tygodniu, gdyż to, co mówił pan Hołownia przez ostatnie dwa tygodnie, pobudziło takie moje zdziwienie, tak, co on wyczynia, jak to jest możliwe, że on mówi takie rzeczy.
Przy całym moim wielkim szacunku dla Rafała, którego naprawdę lubię i uważam, że jest mega oczytanym, bardzo fajnym gościem, ale w mojej ocenie i dlatego startuję, to nie jest ten człowiek na to miejsce, bo się po prostu nie zgadza, jak to mówią w wojsku, karta opisu stanowiska, czyli wymagania wobec człowieka z możliwościami, kompetencjami, całą drogą życiową, którą Rafał ma ogromne. Ale głęboko jestem przekonany, że to nie w tym momencie, nie w tym czasie i ryzyko przegrania tych wyborów, tak jak w 2020 roku, jest w związku z powyższym ogromne. Dlatego startuję.
To jest jeden z licznych materiałów, które mogłem sobie teraz puścić, bo ich było dobre kilka takich wystąpień, w których on mówił o panu Trzaskowskim bardzo, ale to bardzo złe rzeczy. No więc zastanawiam się, jak długo to może potrwać, no i w tym tygodniu chyba się skończyło. Jak doskonale wiecie, pan Hołownia został oskarżony o to, że kupił sobie dyplom skończenia wyższych studiów właśnie w Kolegium Humanum. No i to wyglądałoby na dość groteskową sytuację, gdyby nie to, że pan sam Hołownia zachowuje się dość groteskowo. Pan Hołownia twierdził na początku, że w ogóle nie zna tej uczelni i tutaj wrzucę materiał, który pokazuje, co mówił kilka lat temu, nie teraz, tylko kilka lat temu, kiedy został zapytany przez TVN w czasie spokojnej rozmowy z koleżankami z pracy, którego szczęśliwe, że mogą mieć w swoim samochodzie. W samochodzie TVN-u człowieka, który razem z nimi pracował, teraz wielką szychą jest na mieście, powiedział coś takiego.
Czekaj, pokaż mi, co to jest. To jest szkoła, która jest kuźnią kadr PiS-u, bo wiesz, trzeba było zrobić taką uczelnię, w której MBA dostajesz w ciągu 3 miesięcy, albo nawet i krócej, po to, żeby potem zasiadać w spółkach Skarbu Państwa.
A to ciekawy pomysł, to jeszcze na to nie wpadłem, że można tak robić. Natomiast jest tu na zdjęciu mój ulubiony Ryszard Czarnecki. No
on... Tak, on wtedy tak, ale co, nie, to ja nie kojarzę go tej uczelni, nie kojarzę. Aczkolwiek już parę minut później mówił coś takiego, czyli jednak kojarzę, ale nie do końca, bo no coś tam się działo w ogóle, ale ja nie kojarzę do końca. No kojarzę, ale nie kojarzę. Wyciągnę konsekwencje na pewno w stosunku do siebie, jak tylko się okaże, że jednak coś kojarzę. Ale to nie koniec, że jak się okazało, teraz kiedy został oskarżony przez Newsweek, oficjalnie już w mediach, że jest człowiekiem, który hachmęcił w sprawie swojego wykształcenia, zaczął od takiej oto wypowiedzi.
Takimi pomówieniami, takimi kłamstwami, to oznacza, że sprawa jest bardzo poważna. I to oznacza, że dojdzie do bardzo poważnego kryzysu zaufania w naszej koalicji, bo jeżeli służby za tym stoją, albo służby lub prokuratura miała w tym jakikolwiek udział, bo skąd te informacje musiały też wyciec, no to będzie znaczyło, że nie jest to, na co się umawialiśmy.
Czyli co? Wynika z tego, że on, wchodząc w koalicję, umówił się, że ten temat nie będzie poruszany. No też rozumiesz tego wypowiedź, tak? Że nie tak się umówiliśmy. Miało być inaczej. I to, że są jakieś wycieki. Nie to, że to są nieprawdziwe informacje. Tak powiem powiedzieć. A powiedział, wycieki są. Czyli co? Te wycieki są nieuzgodnione z koalicją rządzącą i w związku z tym, że koalicja go zaskoczyła, to on teraz mówi, że będą problemy w koalicji, bo tak się nie umówiliśmy. Przecież to jest jeden wielki bullshit. I tutaj w tej powiedzi pierwszego dnia po oskarżeniach jednak zaprzeczał, że ma cokolwiek wspólnego z tą uczelnią. Tymczasem dokładnie dzień później powiedział coś takiego.
Mówiłem to państwu wielokrotnie i powtórzę raz jeszcze. To był rok 2020, o ile dobrze pamiętam, a więc ja nie pełniłem żadnych funkcji publicznych, o nic się nie ubiegałem. Po prostu uznałem, że czas uzupełnić wykształcenie, bo...
Czyli jednak coś miał z nią wspólnego, tak? Poszedł tam, ale nie chciał kończyć szkoły, nie wiedział, czy zapłacił, w sumie to nie zapłacił, ale wszyscy, którzy czytali Newsweeka, wiedzą, że on nie zapłacił, tak przy Newsweeku, że to się zgadza. Zgadza się, że nie zapłacił, zgadza się, że tam się dostał. No i teraz powiedzcie, jak ktoś się dostaje na studia, to nie kontroluje ich, tak? Bo jak się po to się zgłasza na studia, żeby ich nie kontrolować. Ale w sumie, jeżeli on tam nie chodził, to w tej razie można przyjąć, że ich nie kontrolował. Ja ze swojej strony mam tylko jedno pytanie do Newsweeka. Jeżeli faktycznie jest tak, jak mówicie, to wszystko wskazuje, że może możecie mieć rację, to dlaczego nie pokażecie tego dyplomu końcowego? Jeżeli macie takich dobrych informatorów, to pokażcie ten dyplom końcowy i zabijecie go na amen. A tak to wygląda jednak, że pan Hołownia może mieć trochę racji, nawet sporo racji, że pan Tusk stara się go wysadzić z siodła, gdyż jest jego groźnym konkurentem w wyborach prezydenckich. W sensie pana Trzaskowskiego. Groźnym konkurentem. Hołownia. Chryste, gdzie my żyjemy? Żyjemy w kraju, w którym zadziwiającym zjawiskiem jest to, że w listopadzie pada. Posłuchajcie sami.
Wszystko dla poprawienia bezpieczeństwa naszych miast i miasteczek, bezpieczeństwa klimatycznego, bo tego, co dzisiaj dzieje się z pogodą, to, co dzisiaj dzieje się w naszych miastach, zauważają Państwo na całej tej sali plenarnej, od lewej strony do prawej, również panowie z Konfederacji na komisjach sejmowych pytają, skąd tyle deszczu zalewającego nasze miasta.
Tak, listopad i deszcz. To jest niespotykane i to jest dowód na to, że zmienia się klimat wokół nas i ziemia płonąć może albo nie płonąć, ale jednak klimat się zmienia, gdyż w listopadzie jest zimno i pada deszcz. Nie wiem jak wy, ale jak długo żyję, a żyję niezbyt krótko, to zawsze w listopadzie było zimno i padał deszcz. Zawsze. To jest bez zmian. Być może te zmiany klimatyczne są troszkę rozciągnięte w czasie i na przykład przed tym, jak się urodziłem 50 lat temu, było całkiem inaczej. Na przykład, nie wiem, w listopadzie ludzie się opalali i było słońce oraz były upały, ale dopiero w czerwcu na przykład było zimno i padał deszcz i czasami śniegiem zacinało. Nie wiem, być może tak było, że ktoś to ogląda, kto jest starszy ode mnie, a wiem ze statystyk, że takich osób trochę jest. Powiedzcie Państwo, czy tak faktycznie było, że kiedyś zimą było ciepło, a latem było zimno, bo być może tak faktycznie było. I tak to jest z panią Zielińską i z panem Hołownią i zresztą naszej ekipy politycznej, która po prostu nie bawi już, bo jeszcze kiedyś bawiła, może w tej chwili tylko właśnie żenuje, że tego typu postacie sprawują jakiekolwiek stolce ważne w tym kraju i powodują, że człowiek się załamuje, gdyż wie, że jeżeli się ogląda kabarety, można je wyłączyć, a jeżeli się ogląda ich, nawet jak się ich włączy, to i tak rządzą i wpływają na nasze samopoczucie, gdyż przy kasach, w sklepach, wszędzie, gdzie się ruszymy, mamy efekty ich działań, a to są ludzie, których efekty działań nie mogą być mądre. No bo zobaczcie tą pani na przykład. Ta pani jest chyba, zdaje się, europarlamentarzystką, to jest europarlamentarzystka Platformy Obywatelskiej i ona... Po tym, jak Niemcy wywróciły w sumie Zielony Ład, jeszcze Polacy w sensie Tusk nie wiedzą, co chcą zrobić, bo nie wiedzą, co mogą zrobić, gdyż im Niemcy nie przekazali, bo Niemcy sami na razie wiedzą, co zrobić z tym, że Zielony Ład im upadł. Ona w chwili, kiedy już wiadomo, że zmienia się cały układ europejski, jeżeli chodzi o Zielony Ład, występuje w Europarlamencie i mówi coś takiego.
Thank you. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, Polacy płacą najwyższe ceny energii w Europie. W 2023 roku 11% Polaków cierpiało na ubóstwo energetyczne, z czego 1/4 to emeryci i renciści. Problemy z wysokimi cenami generują też firmy i zamykają się z tego powodu.
I co? Niezła jest, nie? Wychwyciła błyskawicznie, że to, co się działo w ciągu ostatnich lat w Europie, to jest coś złego, tak? I teraz ona staje razem, ramię w ramię z Niemcami i z całą Europą, żeby walczyć z tym, co się stało w związku z Zielonym Ładem, tak? No nie, bo posłuchajcie, co ona mówi dalej.
To pokłosie 8 lat złych, niewłaściwych rządów PiSu.
Tak, to nie jest tak, że przez ostatnie lata Unia Europejska wprowadzała ten Zielony Ład, wprowadzała wszystkie te przepisy, które w tej chwili doprowadzają do tego, że setki tysięcy ludzi tracą pracę w całej Europie, że firmy się wynoszą, tak jak zresztą wspomniała, że firmy się wynoszą, mają kłopoty, ludzie nie mają za co płacić rachunków. Nie, to nie jest tak, że Unia Europejska przez cały ten lat to robiła i wymuszała na krajach takich jak Polska. Nie mówię tutaj nic dobrego o Morawieckim, bo on to wszystko przyklepał także i wprowadził u nas. Nie, ona za całą tą degrengoladę i ucieczkę firm z Europy obwinia PiS. Tak grubo jeszcze nie było. Ale grubiej jeszcze być może, gdyż jeżeli chodzi o nasze imperium, to nasze imperium odnotowało już w październiku niesamowity wzrost. Nasza gospodarka rozwijała się w październiku rewelacyjnie. Mamy świetne wyniki, przeskoczyliśmy Chińczyków, kosmitów oraz także inne nacje, które jeszcze nie znamy w ogóle, ale także przeskoczyliśmy, gdyż w świetle badań GUS-owskich wyszło, że w październiku nasza gospodarka wzrosła miast o 1%, o 4,5% wzrosła. I to jest wspaniała informacja. Gdyby nie to, że kilka dni temu okazało się, że pan Tusk zwolnił szefa GUS-u, gdyż ten publikował niezbyt radosne perspektywy przed naszym krajem oraz dane, które publikował, nie pokazywał takich ogromnych sukcesów. A to wystarczyło, że Tusk wyrzucił szefa GUS-u i nagle nasza gospodarka rozkwita. Czyż to nie jest cudowne? Ale to nie jest jedyny przykład tego, jak można tworzyć cuda z niczego. Oto jest TVP, które przy okazji w sytuacji na Śląsku, gdzie do tej pory ludzie nie stali pomocy i to jest dość głośne i stało się jeszcze bardziej głośne za sprawą ostatnich publikacji, m.in. też TVP, bo od TVP się zaczęło, przynajmniej w zeszłym tygodniu mówiłem o pani z TVP, która opublikowała materiał, reportaż o tym, że powodziani dostają pieniędzy. Później dawała się rozlała, wszystkie media o tym mówiły. Natomiast TVP poszedł taki oto materiał.
Wszystko było elegancko, na czas wypłacono. Poinformowali mnie, że mogę przyjść, że dostanę. Kolejek nie było dużo. Wypełniało się wnioski i naprawdę mogę powiedzieć, że zostałem wszystkie środki, jakie powinny być, to zostały wypłacone. Łącznie z tym na mieszkanie, które to 200 tysięcy, też zostało bardzo szybko przelane na konto.
No i co? Łysowam? Ta pani dostała wszystko, co mogła chcieć dostać i wszystko jest rewelacyjnie. Czy ta pani jest reprezentacyjna? Nie wiem. Czy ktoś tam panią zna poza tą panią samą oraz ludźmi z TVP? Nie wiem, ale się jednak domyślam.
Pana poproszę. Pan podchodzi sobie do tej listy i pan sobie szuka na tej liście, czy pan jest. I ja podchodzę wtedy do pana i pytam pana, czy pan jest zadowolony. Pan mówi oczywiście, że pan jest zadowolony. Ja wtedy panu dziękuję.
Tak, manipulacja elementem społecznym za pomocą propagandy jest czymś, czego się używa od lat, od wieków tak naprawdę, tylko jest za sprawą tak wysokiej technologii, a w tej chwili ludzie, którzy oglądają media, którzy śledzą to i wierzą w to, co oglądają, bo nie mogą nie wierzyć, bo nie mają żadnych informacji, oprócz tych, które dostarczają im media, które lubią, z pewnością przyjmują to jako dobrą monetę. Sęk w tym, że ci ludzie później idą do sklepów, płacą rachunki, te rachunki za prąd, za energię przychodzą do nich, to szybciej im się przestaje kleić i jeśli media głównego nurtu będą taką ściemę lepić dalej, w jakiś sposób jeszcze bardziej karkołomny niż w tej chwili to robią, to ci ludzie nawet najbardziej oddani oglądający te media stwierdzą, że ej, coś tu się nie klei. I władza, wszelka władza, niezależnie od kto rządzi, stanie się po prostu śmieszna. A to, co wywaliło komunę te 40 lat temu, to było to, że ona przestała być straszna, przestała być groźna, zaczęła być śmieszna. No i to jest może jakiś taki powód do jakiegoś optymizmu na przyszłość, że oni przestali już być groźni, tak? Tylko zaczęli być po prostu wulgarnie śmieszni. No dobra, słuchajcie, w Q&A przed nami, bo ten, który był wczoraj po prostu, no przepraszam jeszcze raz najmocniej za to, że to był pierwszy Q&A na YouTubie bez obrazu. Ruszymy z tym, jak tylko po prostu ogarnę technologię, ale to nie jest takie proste, gdyż do dzisiaj nie wiem, czy to jest kwestia sprzętu, czy kwestia YouTuba. Jak to ogarnę, ruszamy z Q&A'em. Programy w środku tygodnia będą. Wiem, że wiszę wam relacje z wyjazdów zagranicznych i one też ruszą, bo muszą wreszcie ruszyć. To nie jest kwestia tego, że już po prostu nie chcę tego robić, tylko po prostu, no, czasami jest tak, że zawodzi technologia, a na głowy skakują sprawy, które nie powinny wyskoczyć, a tak się zdarzyło w ciągu ostatnich tygodni w moim życiu. Dziękuję Państwu za uwagę. Było przyjemnością dla mnie się spotkać z Państwem po raz kolejny. Dziękuję za wszystkie gesty z Waszej strony dobre, za te złe też, ale o tych złych to ja myślę, że zrobię program już niedługo, gdyż jak się okazało, prokuratura prowadzi dochodzenie przeciwko mnie. I na tym tematem, co się pojawi w tym tygodniu, gdyż to jest dość zabawna historia i sytuacja, a i myślę, że razem ze mną będziecie dobrze bawić, kiedy dowiecie się, o co chodzi. Chryste, to jest tak głupie, że aż sam nie wiem, czy uda mi się to opowiedzieć tak, żeby nie umrzeć ze śmiechu przed kamerą. Do zobaczenia, miłego wieczoru, miłej niedzieli, miłego weekendu całego i miłego tygodnia przyszłego i do zobaczenia najszybciej, jak tylko nam się uda spotkać. Pa!
Nasilają się bowiem znów próby siania zamętu, wywierania nacisku na organa władzy państwowej, nawoływanie do niszczących gospodarkę, osłabiających struktury społeczne strajków. Zaostrzają napięcie, podnoszą temperaturę, różne prowadzone i planowane akcje protestacyjne. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze. Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.